Rozmowy o przywództwie.
Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest pani Katarzyna Skopiec, założycielka Fundacji Humanosz imienia Sławy i Izadora Wołosińskich. Bardzo się cieszę, że możemy ze sobą dzisiaj porozmawiać.
Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie.
Droga zawodowa pani prezes jest nietypowa. Duża korporacja, a teraz fundacja. Jaka ta droga była i jak się przechodzi od korporacji do fundacji?
Myślę, że ta droga była bardzo ciekawa, ponieważ ona się wiązała też ze zmianami, które były w Polsce. Ja zaczynałam swoją pracę w latach 90., więc to były takie... Byłam trzecim pracownikiem Coca-Cola Poland, ale bardzo mi się nie podobało, uciekłam szybko. Za dużo papierologii i wysyłania faksów jeszcze wtedy do Atlanty, gdzie wszyscy spali, więc to tak mi się wydawało kuriozalnie i bez sensu, więc tak naprawdę zaczynałam od Coca-Coli. Potem był Warner Home Video, nie wiem czy jeszcze ludzie pamiętają, co to są kasety wideo, ale tu na tej uczelni na SGH napisałam pracę o rynku kaset wideo jako absolwentka studiów podyplomowych, marketing i zarządzania. I to był pierwszy rok tych studiów. A potem tak naprawdę pracowałam jeszcze w firmie własnej Filtron, to jest firma mojej mamy, produkcja filtrów, urządzeń klimatyzacyjnych i potem Société Générale i wtedy dopiero PZU. Także 15 lat spędziłam jako dyrektor marketingu firm ubezpieczeniowych, takich jak PZU, Compensa, Vienna Life. Wydało mi się to trochę bez sensu. Ta cała praca, która bardzo często były to raporty donikąd i o niczym i wszyscy nawzajem sobie różne rzeczy raportowali. I to nie było coś, co mi się w ogóle podobało. Potem 6 lat w Łazienkach Królewskich i to dało mi takiego powera, żeby założyć właśnie fundację. Wtedy ją wymyśliłam w czasie pracy w Łazienkach.
A czy jak była pani studentką, czy tak pani zaplanowała swoją karierę, czy zupełnie inaczej? Czy w ogóle nie było planu?
Chyba nie było planu. To były takie czasy. Teraz mi trochę wszyscy zazdroszczą, bo wtedy tak naprawdę, jeżeli ktoś znał języki obce, to właściwie mógł dostać każdą fajną pracę, bo brakowało fachowców mówiących w językach obcych. Moi rodzice postawili na to, żebym uczyła się, od małego się uczyłam rosyjskiego i angielskiego, co w tamtych czasach było dosyć rzadkie. A potem studiowałam jeszcze japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i ta łatwość poznawania języków dała mi możliwość dywersyfikacji tego, co robiłam. Ja niestety bardzo szybko się nudziłam tym, co robiłam i rzucałam się w kolejne meandry najczęściej nieznanych mi obszarów. A SGH i marketing to tak naprawdę prezes Yamaha, z którym pracowałam jako tłumacz na konkursie chopinowskim tutaj, mówi do mnie, ale przecież dziecko, ty nic nie umiesz, przecież ja też mówię po japońsku. Więc to nie jest umiejętność, trzeba mieć jeszcze jakiś porządny zawód. I wtedy on mi dał taką inspirację.
Ale ja rozumiem, że pani fundacji nie porzuci.
Nie. Fundacja to jest coś, na co czekałam bardzo długo. I pomaganie, i pokazywanie, inspirowanie, w poznawanie nowych ludzi, wspieranie w tej chwili, czy to osób zagrożonych bezdomnością, czy to osób, które nie mają nawet co jeść, takie mamy sytuacje, które nie mają jak się edukować, to jest największa radość w moim życiu i sprawia mi tyle przyjemności, że nawet jak ktoś mi kłody cały dzień rzuca pod nogi, to rano wstaje i
Znam działalność pani prezes i jestem naprawdę pod bardzo, bardzo, bardzo dużym wrażeniem i gratuluję tego, co pani z mężem i z całym zespołem robi, szczególnie pomoc naszym przyjaciołom w Ukrainie. Czy lider, jak lider może połączyć ten głęboki humanizm, który jest u pani prezes, z tą zwykłą działalnością biznesową? Czy to się w ogóle da połączyć?
Znaczy, dla mnie to jest naturalne i nie widzę w ogóle żadnej rozbieżności, bo skupiam się na tym, co wokół, czerpię jakby z otoczenia. Nasza fundacja zajmuje się zarówno wsparciem humanitarnym, jak i pomocą medyczną, więc my jesteśmy bardzo małą organizacją, ale pracujemy na bardzo różnorodnych polach i cały czas próbuję być takim demokratycznym liderem. Dla mnie to tutaj jest najważniejsze, żeby każdy, kto się zajmuje własnym pionem, mamy pion medyczny, gdzie mamy kolegę, który kieruje tym pionem medycznym, czy pion humanitarny, czy nasze mirne domy, gdzie mieszkają uchodźcy, to wszyscy mają tą możliwość podejmowania sami decyzji. Jest bardzo skrócona droga decyzyjna, więc jest takie demokratyczne liderstwo, leadership.
Czyli ma pani zaufanie do swoich współpracowników?
Muszę, ale oni też mają do mnie, tak, że wiedzą, że jeżeli ja im rano powiem tak, a nie mają tego na piśmie czy nawet SMS-ie, to ja to zadania nie zmienię i nie powiem, że jest inaczej. I to jest chyba podstawa, bo w takim działaniu, gdzie my na przykład jedziemy na Ukrainę przez tydzień, nie mamy zasięgu, albo nie możemy z nikim się skontaktować, no to przecież musimy podejmować decyzje sami, a osoby nas wspierające tutaj z Polski nie zawsze mogą się z nami skontaktować i odwrotnie. Ta sytuacja wojny jest taką zero-jedynkową sytuacją, ale to powoduje, że ludzie uczą się bardzo szybko siebie nawzajem i uczą się tego zaufania właśnie.
Czyli zaufanie powinno się opierać właśnie na tych częstych relacjach między sobą.
Tak. Tak, i częstych relacjach, ale też takim wiary w to, że jeżeli coś się powiedziało 3 miesiące temu i ktoś powiedział okej, tak, rób tak, to nie zmieniamy zdania, chyba że się znowu spotkamy i powiemy, dobra, no coś tutaj nam nie wychodzi, może też trzeba zrobić inaczej. Nasza fundacja HEMT, czyli Humanitarian Emergency Medical Team, który zresztą ma to szczęście być pod patronatem pana rektora, to jest organizacja zajmująca się tak skomplikowanymi procedurami i tak skomplikowanymi, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i WHO, na których ja się osobiście nie znam, ale jest lider tego zespołu i on o tym wszystkim decyduje i on wie, że ja nie będę zmieniać jego decyzji. Nawet jeżeli nie ma tego na piśmie.
Pani prezes powiedziała, na tym się nie znam. To na czym powinien znać się lider?
Na tym, żeby zaufać fachowcom. Tak? Żeby zaufać fachowcom, umieć zarządzać zmianą i słuchać ludzi, którzy merytorycznie odpowiadają za dane działy. Tak? Jeżeli ja mam w swoim zespole lekarza, to przecież ja nie będę musiała, nie mówiła mu, jak ma leczyć pacjenta. Tak? Jeżeli jest na przykład u nas w zespole ratownik medyczny, to przecież ja mu nie będę mówiła, jak ma założyć turnikiet, tak? Bo pacjent się wykrwawi. No, działamy w bardzo trudnej rzeczywistości i trzeba szybko decydować, więc mi się wydaje, że rolą lidera jest opieranie się na fachowcach i w nie ingerowanie w wiedzę fachową swojego zespołu, no i to zaufanie, tak? Plus zarządzanie też zmianą, tak?
Teraz dużo czasu spędza pani w Ukrainie. Jeszcze raz naprawdę to podziwiam. I jeszcze raz dziękuję za to, co państwo robicie. Ale z czego pani czerpie siłę?
Ja jestem osobą wierzącą i na pewno też jakby od stwórcy, bo te 10% gdzieś tam musi być. Nasze córki są buddystkami, my jesteśmy prawosławni, ale jesteśmy osobami wierzącymi i to na pewno stąd to mi daje siłę. Ale tak naprawdę filarem naszej fundacji jest to, co zrobili moi dziadkowie. Tak? Za każdym razem, jak sobie myślę, że jest bardzo źle, to wyobrażam sobie, że moi dziadkowie uratowali 39 osób, tak? W czasie II wojny światowej. Tak sobie myślę, no dobra, moje problemy w porównaniu z ich problemami to jest jeszcze nic.
To tak jak ja mówię, jak tutaj mamy jakieś problemy, to mówię, też to są żadne problemy, jak pomyślimy, co się dzieje w Ukrainie, jak tam walczą o naszą wolność, Europy wolność i nawet wolność świata. Wspomniała pani o dziadkach i ich bohaterskim czynie. Jakby pani mogła jednak o tym opowiedzieć, bo to jest wzruszająca historia. Ja oglądałem film i naprawdę bardzo się wzruszyłem.
Moi dziadkowie, babcia 24 lata, 11 lat starszy dziadek, jeszcze wtedy nie małżeństwo, przyjaciele, podjęli decyzję ratowania ludzi, swoich przyjaciół, 39 osób uratowali, Żydów w Drohobyczu. I zawsze pytana babcia, bo niestety nie miałam możliwości rozmawiania na ten temat z dziadkiem, mówiła, że nie ratowała Żydów, ratowała przyjaciół. A dlaczego to robiła? To dlatego, że się nie godziła na to, żeby drugi człowiek zabijał drugiego człowieka. I myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. A co najciekawsze w tej historii, to jest to, że ta historia toczy się dalej. Teraz w fundacji naszej działają osoby, których dziadkowie lub rodzice byli uratowani przez moich dziadków i to się dalej toczy. Wczoraj był Dzień Matki. Dostałam w prezencie od Lucy, która tutaj jest i jej babcia była uratowana przez moich dziadków. Dostałam kwiaty na Dzień Mamy. Jak sobie o tym pomyślę, to daje mi to taką siłę, że naprawdę jestem w stanie tam chyba sama pójść do tych okopów na tej Ukrainie i zacząć strzelać, tylko to choć wtedy nie umiem.
To jest naprawdę bardzo wzruszające i bardzo za to jeszcze raz dziękuję. Liderka powinna być osobą empatyczną. Na pewno taką osobą jest pani prezes. Ale do jakiego stopnia ta empatia?
Ciężko powiedzieć. To wszystko zależy od sytuacji. Ja swojej granicy jeszcze nie znalazłam. Czyli na razie u mnie jest znak nieskończoności.
Bo czy to nie jest tak, że jak będziemy zbyt empatyczni, to będziemy siedzieć z pracownikami i płakać nad tymi zadaniami, które oni mają realizować?
Chyba nie. Chyba to nie o to chodzi. Generalnie chodzi o to, znaczy przynajmniej w moim koncepcji bycia liderką, najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć z osób, z którymi pracujemy, te ich najmocniejsze strony, cechy, umiejętności, wiedzę, bo czasami osoby, z którymi pracujemy, nie widzą tego, tak, w sobie po prostu i żeby to razem wypracować. W tej chwili kończę studia na SGH podyplomowe, drugie w mojej historii.
Dziękujemy bardzo.
I jestem na coachingu I to też mnie bardzo dużo nauczyło, żeby nie dawać aż tak szybko rozwiązań i rad mentorskich, ale żeby jednak trochę coachingowo popracować z moimi pracownikami czy z młodzieżą, z którą pracuję, bo też pracuję z dużą grupą młodzieży. Ja mam taką grupkę dzieci swoich, różnych, białoruskich, ukraińskich, polskich. I ten coaching mi pomógł zadawać dobre pytania i słuchać. I tak nie od razu mówić, co ktoś ma zrobić.
Czyli dać samodzielność współpracownikom. A proszę mi powiedzieć, jakimi wartościami kieruje się Katarzyna Skopiec w swojej pracy liderskiej?
Dla mnie najważniejszy jest człowiek. Najważniejszy jest człowiek i zaufanie do tego człowieka. Ja mam taką swoją konstytucję, którą sobie nawet napisałam. I w tej konstytucji mam napisane, żeby pomagać, ale dając wędkę, nie rybę. Także ten coaching mi tutaj pomaga w tym. No i to działa.
To działa.
Bo ludzie się bardziej angażują wtedy, prawda?
Jak się... Bo to jest ich, tak, tak. A nie narzucone.
No, to jest ważne, żeby się tak zaangażowali, bo będą postępować w sposób konsekwentny. To proszę się cofnąć i co według pani z tej przygody pani zawodowej wyciągnąć? Pamięta pani najbardziej?
Pracę u Tomka Wardzyńskiego. To była jedna z pierwszych moich prac w kancelarii Tomasza Wardzyńskiego. A miałam to wielkie szczęście pracować z profesorami Wiercińskim, Śledzińskim. Naprawdę guru adwokatów. I wtedy się nauczyłam, że można pracować 27 godzin non-stop i człowiekowi dalej to sprawia przyjemność. I nauczyłam się odpowiedzialności za to, co się robi. I to była taka przygoda, bo wtedy się zmieniała Polska, reprywatyzacje, restrukturyzacje i to poznałam wtedy wspaniałe osoby i to była taka chyba największa przygoda mojego życia, ale na pewno wiedziałam, że nie zostanę prawnikiem. To mi też dało taką lekcję.
Jak na przestrzeni lat zmieniła się pani prezes Katarzyna Skopiec?
Starałam się wprowadzić w swoje liderstwo łagodność, ale jeszcze nad tym pracuję.
A co to znaczy ta łagodność?
Żeby być skutecznym, ale łagodnym liderem. Wielu menedżerów, których ja spotkałam na swojej drodze, było bardzo trudnymi szefami. Dosyć toksycznymi i takimi... No, ktoś to kiedyś nazwał folwarkiem polskim, także ja się staram taka nie być.
Ale jak po jednej stronie pani mówi o łagodności, że pani nie jest łagodna, to z drugiej strony to jest srogość. No, ja nie wyobrażam sobie, znając panią prezes tyle lat, że jest pani sroga.
To znaczy, że się zmieniłam, bo byłam. Nie radziłam sobie. Miałam bardzo trudną rolę. W wieku 29 lat zostałam dyrektorem marketingu PZU. To była duża reorganizacja i jeszcze przez prezesem Klesykiem. Z 49 inspektoratów PZU się zmieniało na 26 inspektoratów i ja byłam zaangażowana w tą zmianę. kompletnie bez przygotowania, wrzucano na szeroką wodę. Wspierał nas wtedy McKinsey, ale na wszystko było oczywiście, jak zawsze w takich korporacjach, za mało czasu. I na pewno wtedy byłam dużo bardziej sroga niż jestem w tej chwili.
Trzy rekomendacje dla naszych studentów i studentek.
Pierwsza to jest taka, bo teraz jest taka tendencja, żeby oddzielać życie zawodowe od życie zawodowe od życia prywatnego, tak? No, wszyscy starają się mieć ten swój czas prywatny i tak dalej. Według mnie nie zawsze tak musi być. U mnie to jest płynne i są osoby albo branże, w których się pracuje, albo myślę, że pan rektor też jest w takiej sytuacji, że niekoniecznie trzeba to tak bardzo oddzielać jedno od drugiego, bo może to być bardziej płynne i mi się wydaje, że to jest też może być fajne. Druga to, żeby pamiętali o swoich pasjach młodzieńczych, czyli żeby nie zapominać o tym, co jakby było ich pasją. Nawet jeżeli pójdą do jakiejś pracy, to żeby się czasami zastanowić, czy na przykład kiedyś lubili malować, albo śpiewać, albo inne rzeczy robić, to jest bardzo...
A jaka jest pani pasja?
Pomaganie. Pomaganie. Lubię też pływać, ale pomaganie.
To jeszcze trzecia.
Trzecia rekomendacja to jest taka, żeby nie przestawać się uczyć. Nie przestawać. Jeżeli skończycie jedne studia, szukajcie dalej.
Życzę pani prezes nadal wytrwałości, optymizmu. No i jeszcze raz dziękuję za to, co państwo robicie, bo rzeczywiście pomagacie ludziom.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem była pani Katarzyna Skopiec, założycielka Fundacji Humanos imienia Sławy i Izadora Wołosiańskich. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy o przywództwie.